były coraz krótsze, ciągi coraz gorsze. Traciłam właściwie po kolei wszystko. Miałam 5,5-roczną przerwę i przez 5,5 roku zrobiłam bardzo dużo, łącznie ze stanowiskiem, objęłam stanowisko głównej księgowej. Bóg mi na tyle pomógł, że po prostu z humanistki stałam się ekonomistką. No ale taka była potrzeba i tu właśnie było działanie Boże. Ja to wszystko zaprzepaściłam, wróciłam do alkoholu i od marca, kiedy poczułam się bardzo źle, pomyślałam, nie będę leczyła kaca, nie będę leczyła koca, nie, koniec, to jest już koniec, przemęczę się. Mordowałam się tydzień czasu, myślałam, że po prostu umrę, że to jest mój koniec. Okazało się, że nie, że Bóg podniósł mnie, wyciągnął do mnie rękę, powiedział wyraźnie, ja ci przebaczam, ale to jest ostatni raz. Tak jak mu usłyszała te słowa, że to jest ostatni raz. I od tamtej pory wszystko zaczyna się bardzo szybko zmieniać. Ja zauważam zmiany w moim życiu. Gdybym nie była posłuszna Bożemu Słowu w tej chwili, ja myślę, że po prostu rzeczywiście bym już nie żyła. Także dziękuję Bogu i dziękuję za was wszystkich, bo Bóg postawił już dawno was na mojej drodze, a ja po prostu bagatelizowałam, lekceważyłam Boga, lekceważyłam was. Zrozumiałam, że nie, stawiałam sobie siebie jako Boga i alkohol. Okazało się, że nie, że to mnie właśnie zwiodło, ale Bóg podał mi rękę i dziękuję, że posłuchałam tego głosu, że to jest ostatni raz.
Amen. To może pomódlmy się o siostrę. Chodź. Chodź, nie wypuścimy cię. Nie wypuścimy cię bez modlitwy. Chodź, Agnieszka. Amen. No, nasza siostra, no jak się przyznała, także to ona nie ukrywa, to dobrze, że się przyznała do tego, że miała ten problem. I myślę, że wielu braci i siostr się z takimi rzeczami zmagają, ale Bóg jest dobry i jest w stanie uwolnić. Amen. I myślę, że Bóg ma więcej przebaczenia niż raz, ale w twoim przypadku to może i dobrze masz taką bojaźń. I zachowaj to i będziemy się modlili o ciebie, żeby Bóg cię umocnił i żebyś była wierna Bogu do końca. No i żebyś przychodziła też na spotkania, nie? To dobrze. To módlmy się. Amen. Jak są jeszcze siostry, chcą się modlić, to chodźcie. Ojcze, dziękujemy ci za naszą siostrę. Panie, dziękujemy ci za jej determinację i za jej posłuszeństwo tobie, Panie, że ona postanowiła pójść za twoim głosem, że wykorzystuje tą szansę, Panie, odnowienia jej życia, że przez tyle lat, Panie, zmagała się, Panie, z tym nałogiem, Panie, tak zatraciła swoją duszę, ale ty, Panie, przemówiłeś do niej, aby ona, Panie, schwyciła się tej ostatniej szansy, Panie. I my wołamy, Panie, o tą bojaźń, aby była w jej sercu, Panie, aby nie igrała z grzechem, tak jak wcześniej, ale by trwała w tej bojaźni, Panie, które włożyłeś w jej serce, Panie. I wołamy, Panie, o umocnienie jej wiary, umocnienie jej wewnętrznego człowieka i odnowienie jej ciała, Panie. Wołamy, Panie, o twoje miłosierdzie, które już objawiłeś, ale które masz cały czas dla każdego, który jest skruszony sercem i który jest szczery. Panie, wyposaż ją we wszelką mądrość, we wszelką zdolność, we wszelką możliwość, aby, Panie, być twoim świadkiem, być twoją tą uczennicą Bożą, tym świadectwem Ewangelii, Panie, że ty jesteś Bóg żywy, że ty jesteś Bóg prawdziwy, Panie, i że ty, Panie, skruszonym sercem nie zgardzisz, że, Panie, ten, kto się przyznaje, który jest szczery, pokutuje, to jest odnowienie, jest odnowienie i się wydaje, Panie, że już dla takich ludzi nie ma odnowienia, ale jest, Panie, bo ty jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym i za to cię chwalimy, Panie, i za to cię błogosławimy, Panie. Chwała ci jest. Błogosław naszą siostrę. Amen, tak, Panie. Amen jest. Tak, Panie. Amen jest. Amen jest. Amen. Dzięki ci jest. Amen. 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 Amen jest. Amen. 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 A nie, ja nie pamiętam. Była, jest. Jest. Amen, jest. Amen, no bo to chyba jest, jest, mi się... No to są takie dramaty, widzimy, no, że są ludzie wierzący i mają takie problemy. Wiemy, że przyczyną takich problemów są różne i często są demoniczne. I też mieliśmy tu usługę Pawela w tym temacie, troszkę może dotknął, ale widzimy, co się dzieje. No modlimy się o tych ludzi, tu paru już ludzi przychodzi tutaj, tak, z tej listy i chwała Bogu za nich, ale myślę, że Bóg się cały czas dopomina, nie? Amen, także może od razu dawajcie tą listę. Amen. Aleluja, chwała Ci. Amen, amen. Aleluja, aleluja. Chwała Ci, Panie. Ojcze, Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Widzimy, że upominasz się, Panie, o naszych braci i siostry, którzy odeszli od Ciebie, a którzy uwikłali się w sidło, Panie, grzechu i że diabeł ich zmusza do pełnienia swojej woli. Panie, my wołamy o złamanie więzów diabelskich, więzów grzechu, Panie, i wszelkiego zniewolenia demonicznego, aby oni przyszli do Ciebie, do Boga żywego, Panie, i do społeczności Twojego ludu, Kościoła Świętego, którego Ty, Panie, nabyłeś swoją krwią. Wołamy, Panie, o miłosierdzie Twoje i łaskę Twoją, aby te osoby, Panie, powracały do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego. Amen. Chwała Ci, Jezu. Aleluja. Chwała Ci, Jezu. Amen. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Także widzimy, modlimy się i są jakieś efekty. Także chwała Bogu za to. Myślę, że będą jeszcze większe, jak będziemy trwali. Amen. Jeszcze są świadectwa? Nie ma. No to Piotrek będzie dzielił się słowem.
Ja chcę dzisiaj mówić troszkę o walce duchowej, a tak właściwie to będzie taki może wstęp, fundament tak jakby do walki duchowej. Jakieś takie myśli mi przychodziły, wierzę, że Duch Święty pewne rzeczy mi wkładał w serce i chcę się tymi rzeczami podzielić dzisiaj. Tak jak Kuba mówił, że mieliśmy Pawela, ja bardzo polecam w ogóle książki jego, jak ktoś jeszcze nie czytał, bardzo polecam. Czy kasety, jakieś nagrania z konferencji z nim. Dlatego, że mówię, no on tutaj to bardzo mało powiedział tak naprawdę w tym temacie, a jest to temat bardzo ważny. Bardzo ważny. To, co od czego chcę zacząć, jestem pewien i my wszyscy musimy być pewni, że to, czego Bóg dla nas pragnie, to jest Jego Królestwo, to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. I możemy powiedzieć, że to jest nasze dziedzictwo, które Jezus wykupił dla nas przez krzyż. I tak naprawdę co to znaczy? To chodzi o to, że nie ma żadnego zmagania z poczuciem winy. Masz w swoim sercu ustanowione poczucie sprawiedliwości, poczucie usprawiedliwienia, poczucie jedności z Bogiem, że masz w swoim sercu pokój Boży, ten pokój, o którym Jezus mówił, że jest to pokój nie jak na tym świecie. Mówi, to jest pokój, który ja daję, to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum, jest nazwany w Słowie Bożym. I to jest radość. To jest radość, która jest prawdziwa, autentyczna i trwała w naszym życiu. I powiem wam szczerze, tak jak Derek Prince mówi, jak jeździł, kiedy żył, usługiwał po całym świecie, on powiedział, bardzo niewielu chrześcijan tak naprawdę ma ustanowione Królestwo Boże w swoim życiu. Gdybyśmy byli szczerzy, tak jak na przykład był Graham Powell, ile ludzi wychodziło i nie wszyscy wyszli. Ja nawet nie próbowałem, bo wiedziałem, że z dużo ludzi też bym chętnie wyszedł. Jeśli jesteśmy szczerzy przed sobą, przed Bogiem, to wielu z nas się przyzna, że ma pewne dziedziny w swoim życiu, gdzie są pewne związania, gdzie nie doświadczamy 100% wolności i 100% zwycięstwa, gdzie naprawdę tak na co dzień nie ma tego pokoju, Nie ma tej sprawiedliwości, nie ma tej radości, ale jest to naszym dziedzictwem. Jest to coś, Jezus przed, abyśmy mieli życie w obfitości. I właśnie to życie to jest słowo zoe, to znaczy Boży rodzaj życia. Boży rodzaj życia to jest Duch Święty w nas. I z Duchem Świętym przychodzi to Królestwo. To jest to, po co przyszedł Jezus. I to jest Jego pragnienie dla każdego z nas. Jezus nie pragnie dla ciebie związań. Jezus nie pragnie dla ciebie depresji, troski, zamartwiania się. On nie przyszedł z tymi rzeczami. On przyszedł ze swoim Królestwem, abyśmy wszyscy byli w stanie doświadczać głębokiego pokoju, radości, wolności, sprawiedliwości w naszych sercach. Dlaczego tak się nie dzieje, dlaczego tak się dzieje, że często tego nie doświadczamy? Właśnie dlatego, że jest realny wróg. Jest wróg. Jest rzeczywistość duchowa. Są moce ciemności, są demony, które atakują nas, aby nas ograbić z naszego dziedzictwa. I najpierw może chcę przeczytać. Nie wiem, czy to trzeba pokazywać, bo ja króciutko chcę przez to przejść. Ale chcę pewne wersety, bo później wierzę, że Duch Święty mi zadał pewne pytanie. I to pytanie tak wstrząsnęło mną trochę. I chcę najpierw przeczytać pewne fragmenty, a później wam podzielę się tym pytaniem. Efezjan 6, 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z naziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Później jest wymieniona cała zbroja Boża, tak? Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Teraz 2 Koryntian, 6 rozdział, 7 werset. Kiedy Paweł wymienia cechy służby apostolskiej, mówi tak, 6-7, w słowie wprawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. I 2 Koryntian 10, od 3, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, w oryginale jest wszelką wyniosłą rzecz, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuczamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I wiecie, taka myśl, ja nie czytałem wtedy tego, ja byłem w pracy, jechałem samochodem, ale taka myśl mi przyszła. Jeśli to jest tak w życiu chrześcijańskim, że w każdym problemie ty mnie prosisz, a ja go rozwiązuję, to po co jest zbroja i po co jest oręż? Zadajcie sobie tym pytanie, zastanówcie się nad tym. Jeśli to by było tak, że jakikolwiek problem jest w moim życiu, ja przychodzę, Panie, ja proszę Cię, pomóż, mówię, okej, i wszystko robi za mnie, to po co mi jest broń i po co mi jest zbroja? Świadectwo Grahama Powella jest takie, że cierpiał przez lata, bo nie rozumiał, jak walczyć. I zamęczał się. On pościł, słuchajcie, w jednym roku 3 razy po 40 dni. I szereg razy po 3 dni, po tydzień. Przepościł więcej dni niż jadł. I nie było żadnej odpowiedzi. I on mówił, Boże, co się dzieje w ogóle? I odpowiedź przyszła, nie że Bóg rozwiązał te sprawy. Bóg nauczył go, jak walczyć. I chcę wam powiedzieć taką myśl, że Izrael, kiedy został wyprowadzony z niewoli, żeby później wejść w swoje dziedzictwo, to musiał stać się wojownikami. Nie było innego wyjścia dla nich. Oni byli pasterzami, oni byli rolnikami, ale jeśli chcieli wejść w miejsce ich dziedzictwa, musieli stać się wojownikami. I chcę wam powiedzieć, że wierzę, że jeśli my mamy wejść w miejsce naszego dziedzictwa, to my nie mamy wyjścia. Musimy nauczyć się walczyć. I musimy nauczyć się być wojownikami. Jeśli tam jest napisane, że to jest oręż ku natarciu i obronie, to my musimy nauczyć się, jak używać oręża ku obronie, kiedy przychodzi wróg, ale też ku natarciu, by go pogonić, kiedy trzeba. Jak wyglądało to w życiu Jezusa? Ku obronie było w momencie, kiedy był kuszony na pustyni. On używał oręża ku obronie. Diabeł przychodził, mówi, a czy napisano? On mówi, napisano. I po prostu, ale kiedy używał go ku natarciu? Kiedy przez słowo wypędzał demony. Kiedy słowem uzdrawiał chorych. Kiedy używał autorytetu, który miał od Boga. I to są rzeczy, których każdy z nas musi się nauczyć. I to jest bardzo ważne, że Bóg pewnych rzeczy za nas nie zrobi. Bóg nam udziela instrumentów do walki, którą my mamy zwyciężyć. On chce nas nauczyć, on chce nam pomóc, ale on za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Może to się wydaje dziwne, może to się wydaje nieprzyjemne, ale powiem wam, że tak jest. Jest tak. Inaczej, po co by nam była zbroja i po co by nam był oręż, jeśli my w ogóle nie musimy o nic walczyć? Jeśli wszystko nam przychodzi o tak. Tu jest powiedziane z tą zbroją, że żebyśmy się mogli ostać w dniu złym. Co to znaczy? Przyjdą złe dnie. Przyjdą dni, kiedy wróg natrze. I lepiej w tym dniu mieć zbroję. To jest myśl, którą przekazuje Paweł. Lepiej, żebyś miał tą zbroję. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, naprawdę, żebyśmy my też z tej mentalności niewolników przeszli do mentalności wojowników, którzy zdobywają dziedzictwo. To, za co Jezus już zapłacił. Bóg chce tego, ale toczy się o to walka. Graham Powell, mówię, gdybyście tam głębiej gdzieś przeczytali jego świadectwo, on walczył. To był proces. I dzisiaj, ja nie wiem, jak wy go odbieracie, dla mnie to jest duchowy tata. To jest człowiek, kiedy on w ogóle głosi, kiedy pokój bije w ogóle. To jest taki, aż miło się przebywa w takiej atmosferze. Ale on taki nie był. On przez lata był po prostu tak związany, że jak ja czytam, nie wiem, czy wiecie, on nie mają swoich dzieci. Dlatego, że miał taki gniew na płacz dziecka, że bał się, że jeśli będą mieli dziecko, to je zabije. To jest ten człowiek, który tu nam usługiwał. On miał takie związania. To jest człowiek, który chciał samobójstwo pełnić już jako ewangelista. Ale nauczył się walczyć z łaski Bożej i uczy dzisiaj innych, tak? Tam w tej książce na końcu są świadectwa ludzi, którzy przez praktyki, które on im przekazał, prawdy, oni wyszli ze swoich związań. Są niesamowite. Jest jedna dziewczyna, która po zakładach psychiatrycznych lata była z głęboką schizofrenią, z halucynacjami, po prostu szok. I wyszła z tego dziewczyna przez zasady, które on przekazał. Także chcę, żebyście zobaczyli, że to jest ważny temat, że jeśli mamy te dziedziny związań, to nieraz jest tak, że właśnie my się dziwimy, że przez lata prosimy. Czemu Bóg nic nie zrobił? Możliwe, że jest tak, że to my musimy powstać i wykopać wroga z tych dziedzin z naszego życia. Nauczyć się chodzenia w autorytecie. To, co Marcin dzisiaj robił też w czasie modlitwy przy wieczerzy. Najpierw pokuta, poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. I chcę właśnie powiedzieć, że pierwszą zasadą, i o tym chcę dzisiaj głównie powiedzieć, pierwszą zasadą w walce duchowej to jest właśnie ta zasada. Poddajcie się Bogu. A potem jest przeciwstawcie się diabłu. Jeśli my nie jesteśmy poddani Bogu, my nie będziemy mieli autorytetu do przeciwstawienia się diabłu. Nasze modlitwy, przepraszam, nasze słowa rozkazu nie będą miały autorytetu i mocy. Więc to jest pierwsza rzecz. I też tego dotyczy, jest ten werset w Efezjan 4,27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Tak? Więc teraz chcę powiedzieć tak, jeśli on jest w naszym życiu z powodu tego, że my mu dajemy przystęp, to jaki sens jest na niego krzyczeć? Więc pierwsze, co potrzebujemy zrobić, ja też, wszyscy, to jest zbadać swoje życie. Przepatrzyć dziedziny naszego życia. czy jest tam, czy jest pokuta prawdziwa, czy jest poddanie Bogu, czy nie ma gdzieś rzeczy, przez którą wróg ma przystęp do naszego życia. To jest pierwsza podstawowa zasada. Bez tego nie ma nic. Jeśli ja sam mu daję przystęp, to nie ma sensu w ogóle modlić się, nie ma sensu walczyć. Absolutnie. Pierwsza zasada, przez pokutę i upamiętanie pozamykać te wszystkie otwarte drzwi. To jest pierwsze, co potrzebujemy zrobić. I teraz chcę wam powiedzieć tak, że ten werset, który mówi tak, że nie dawajcie diabłu przystępu, on też mówi o tym, że on nie może od tak przyjść do naszego życia. Potrzebuje mieć przystęp. On też mówi o tym, że jest ochrona w naszym życiu. Że jeśli żyjemy we właściwy sposób, to on nie ma przystępu. Z powodu grzechu, z powodu niewłaściwego postępowania, my mu ten przystęp możemy dać, ale jeśli żyjemy we właściwy sposób, jest ochrona w naszym życiu. Nie znaczy to, że on nie będzie próbował przychodzić. To jest ważne to zrozumieć, to nie znaczy wcale to. Ale w momencie, kiedy ja mu otwieram drzwi przez grzech, on wchodzi i ja nie mogę zrobić nic, aby to zatrzymać. Ale w momencie, kiedy żyję w prawy sposób, kiedy jestem chroniony przez Boga, to w momencie, kiedy on przychodzi, ja mam pełen autorytet przeciwstawić mu się i pogonić go ze swojego życia. I może nie być żadnych konsekwencji. Wiecie, to jest obraz, jakbyś miał dom i płot i on... I ty go ciągle pozostawiasz za płotem. On stoi za tym płotem, on staje przed furtką, on coś krzyczy, on próbuje, ale ty mu mówisz nie, won. I on nie ma prawa wejść. Jest wtedy tak, kiedy masz ochronę, ale w momencie, kiedy grzeszysz, on sobie wchodzi i wchodzi z rzeczami, z którymi chce przyjść do twojego życia. I nie masz żadnej mocy wtedy mu się przeciwstawić. I chcę powiedzieć coś o tej ochronie. Psalm 34:8. Myślę, że to jest w ogóle nierozumiane. Ja chyba nie słyszałem nigdy w ogóle słowa na ten temat. Ale chcę coś zbudować w ogóle, jakąś taką podstawę troszkę o tym. Psalm 34:8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Co tu jest powiedziane? Wokół tych, którzy się go boją. Oczywiście tu nie chodzi wokół tych, którzy się boją anioła, tylko chodzi o tych, którzy żyją w bojaźni pańskiej. Tak? Bojaźni pańskiej, co to znaczy? To znaczy w czystości przed Bogiem, w sprawiedliwości. Chodzisz Jego drogami, przestrzegasz Jego słowa. I ten styl życia sprawia, że anioł pański zakłada wokół ciebie obóz i wybawia cię. W tysiąclatce jest powiedziane warowny obóz. I tam jest napisane, że właśnie tu jest... ratuje, tam jest, no, wybawia, ale że warowny obóz zakłada. Więc chcę powiedzieć o tym, że styl życia w bojaźni pańskiej zapewnia nam Bożą ochronę. Gdzie to widać? Powiem wam, że najbardziej chyba to widać u Joba. Pierwszy rozdział, pierwszych 5 wersetów. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty. Każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, i teraz posłuchajcie postawy Joba, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić, to znaczy oczyścić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach, tak czynił Job zawsze. Później odpowiedź, kiedy już diabeł rozmawia z Bogiem o Jobie, w werset 10 diabeł mówi tak. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma. Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Tu jest napisane, otoczyłeś go zewsząd opieką. Tu jest mowa o otoczeniu Joba i jego rodziny. Ze względu na jego modlitwy i ze względu na jego sprawiedliwe, bogobojne, czyste życie. Przy okazji zobacz, jaki autorytet jest ojca i męża. Kiedy jest napisane, wiecie, kiedy do strażnika Paweł przemówił, kiedy on drżał, mówi, co mam robić. I kiedy Paweł powiedział, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. To słowo dom, ja się dowiedziałem tego, słuchałem kiedyś kazania, człowiek tłumaczył, to jest z greki słowo oikos. I to znaczy, to nie jest dom. To słowo dosłownie znaczyło domostwo, to znaczy wszystko, co jest pod twoim autorytetem. Wszystko. Jak było na przykład z Ananiaszem? Ananiasz był bogobojny, tak? I przyszedł anioł Pana, później kazał przysłać Piotra i kto tam był zebrany? Wszyscy. Cała jego rodzina i służba. I się ponawracali. Korneliusz, przepraszam, tak, w domu Korneliusza. Wszyscy. Ze względu na bogobojne i prawe życie Korneliusza, tak? Także widzimy ten autorytet. Więc tutaj widzimy, że kiedy, to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby to zrozumieć, tą zasadę, że kiedy żyjemy w bogobojny, czysty sposób, jesteśmy pod ochroną. Jesteśmy pod ochroną. I diabeł, słuchajcie, to, co jest powiedziane też, że on chodzi wokoło, jak lew ryczący, patrzeć, kogo by pochłonąć, tak? Dlaczego wokoło? Bo jest ogrodzenie. Ja tak wierzę. On chodzi wokoło, ale nie może nic zrobić. Ale szuka, gdzie jest wyrwa, gdzie są otwarte drzwi. I tam może wejść i może namieszać. Też zobaczcie to, co, tego nie będę czytał, ale to, co Jezus powiedział, kiedy uzdrowił człowieka, to jest bardzo taki znany fragment, tak? I powiedział tak, idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Dlaczego on to powiedział? Bo Jezus rozumiał tą zasadę, bo on wiedział, że jeśli ten człowiek pozostanie posłuszny Bożym drogom, będzie chroniony, ale jeśli wróci do grzechów, otworzy znów drzwi swego życia na wroga i nie wie, co się stanie. Nie wiesz, co się stanie. I słuchacie taki fragment, z nim jest trudność, żeby go zrozumieć. 1 Jana 5,18. Ja nie bardzo nigdy wiedziałem, ale coś tak mniej więcej powiem o tym. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, i tu jest z dużej litery, ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Ja zawsze myślałem, że tu chodzi o Jezusa, tak, że ten z dużej litery strzeże mnie i zły nie może tknąć. Ale sprawdziłem, wiecie, w oryginale i w gdańskiej, które jest bliższe prawdy i tam jest napisane tak. Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy, ale który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie. A ten złośnik nie dotyka się go. Czyli tu jest mowa, że ten, który się narodził, samego siebie zachowuje. Czyli tu jest bardziej mowa o tym, co my robimy. Ten werset o tym mówi, że jeśli ja siebie zachowuję w prawdzie, że jeśli ja siebie zachowuję na Bożych drogach, to ten złośnik nie może się mnie dotknąć. Tu jest też mowa o diable. Więc widzimy, wierzę, że te fragmenty, to jest bardzo ważne. Ja dosłownie mam obraz właśnie tego płotu, że dosłownie jest płot wokół całego oikos, jeśli my chodzimy z Bogiem. Mówię jeszcze raz, to nie znaczy, że on nie będzie próbował atakować. Absolutnie nie. Ale to jest całkiem inaczej, jak ma otwarte drzwi. Bo w momencie, kiedy próbuje, kiedy my wiemy jak, możemy mu się przeciwstawić i on nie ma wejścia. Nie ma wejścia. I Taki werset jest ciekawy. Ja ostatnio słuchałem kazania Bogdana Olechnowicza. On się dzielił tym wersetem. On całkiem o czymś innym mówił, ale właśnie do tej sytuacji jest bardzo ciekawy werset. Księga Kaznodziei 10:8. Ktokolwiek kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. To jest bardzo fajne. Wąż też jest obrazem diabła, tak? W Jakuba tam był jako lew. Tu widzimy, że to jest jako wąż. I to jest napisane, kto rozwala ogrodzenie, to ten, to go może ugryźć wąż. Dopóki ogrodzenie masz trwałe, to cię nie pogryzie. To jest bardzo ważne to zrozumieć, kochani, dlatego że my często, chrześcijanie często cierpią z powodu swoich grzechów. Często jest tak, że otwieramy pewne rzeczy w swoim życiu i pozwalamy, by wróg wchodził i nas gnębił. I powiem wam, że takie pewne przykłady, tak, jakie mi na serce przychodziły. Na przykład taki przykład, Olechnowicz też się dzielił tym. Był w pewnym zborze, usługiwał i zaczął się modlić o pewne rzeczy takie. I nagle spojrzał na kobietę na końcu i zobaczył ducha śmierci, tak jakby nad nią. Wiedział, że ja mam takie słowa, ale nic z tym nie zrobił. A ta kobieta sama z płaczem wyszła naprzód i zaczęła wyznawać taką rzecz, że jako chrześcijanka dokonała aborcji. Nie rozumiała do końca wtedy tych spraw, kiedy to robiła, ale była już chrześcijanką. I później jej syn w wieku 12 lat, jako wierzący chłopak, i oni wierzący jako rodzina, utopił się. I w tym momencie, w czasie tej usługi, ona dostała objawienie, że tamten grzech otworzył drzwi na tego ducha śmierci, który działał jej w rodzinie i który utopił jej syna. I to jest dosłownie to, co widział Olechnowicz w jej życiu. Że on się spojrzał i zobaczył duch śmierci. On jej nic nie powiedział. Ona sama wyszła i złożyła to świadectwo. To są realne rzeczy. Też to, co ja mówiłem z radzenia. Człowiek, który właśnie miał problem z alkoholizmem, który pił. I raz no w czasie upicia to było, tak? Można powiedzieć, że miał omam, no tylko, że to zadziałało. Ale zobaczył demona, który mówi, jestem duchem samobójstwa, zaraz wejdę w ciebie i cię zabiję. A on mówi, co ty? Przecież ja jestem dzieckiem Bożym. A ten mu powiedział, ty żyjesz w grzechu. Ja mam do ciebie przystęp. I wszedł. Ten człowiek, pierwsze co zrobił, chciał się powiesić, sznurek się urwał, więc wziął sobie długi nóż z kuchni, wbił w brzuch. Sąsiadka akurat przyszła, go znalazła, odratowali go później w szpitalu cudem. Znamy przykład chłopaka ze Świdnika. Był wierzący, był ochrzczony Duchem Świętym, wbił sobie nóż w szyję pod wpływem narkotyków. Dlaczego takie rzeczy się działy? Czy Bóg chciał takich rzeczy? To nie jest tak. To jest to, że po prostu otwieramy się, a wróg przychodzi kraść, zażynać, wytracać. On nie przychodzi z niczym dobrym. To jest odpowiedzialność za nasze życie. Jeśli my mu otwieramy drzwi, on może z wszystkim przyjść. Ludzie z LL Ministry na przykład opowiadali świadectwo. Kobieta zgrzeszyła, popadła w cudzołóstwo, później już nawróciła się, modlili się o nią. I wystąpili przeciwko duchom, które mogły wejść przez ten związek. Ona zaczęła się bardzo trzęść i później po uwolnieniu powiedziała, że została uwolniona z epilepsji, którą miała przez lata. Pytała się, kiedy się epilepsja zaczęła, kiedy zaczął się ten grzech. Miała taką epilepsję, że musiała po ataku 3 dni leżeć w ciemni. To nie znaczy tak, że każdy, kto tak zgrzeszy, to mu wejdzie, ale nie wiesz, co ci wejdzie. Ale otwierasz drzwi. Masz moment swego życia, masz moment grzechu, kiedy otwierasz drzwi. A ten lew, wokół który chodzi, on to zobaczy. I może przyjść, i może namieszać. Jeśli już tak się stanie, to co możemy zrobić, tak? To musimy wrócić do Ojca. I wiecie, w takim momencie właśnie, kiedy powiedzmy wróg jest w naszym życiu z powodu naszej winy, naszych zaniedbań, nie mamy prawa mu się, znaczy nie mamy tak jakby mocy mu się przeciwstawić, wyrzucić go ze swego życia, ale właśnie to, co możemy przyjść, wrócić do Ojca. I teraz pytanie brzmi tak, nie? Ile musimy czekać, żeby odzyskać autorytet, żeby móc się przeciwstawić znów wrogu w swoim życiu? I to jest piękne, dlatego że właśnie według tej przypowieści o tym synu marnotrawnym nie musimy czekać nic. To coś też, jak Marcin się modlił. To jest niesamowity dla mnie fakt, że ten, który się zagubił, on wraca i natychmiast ma czystą szatę i to jest pozycja sprawiedliwości. To jest tak, jakby Bóg mówił, wszystko masz przebaczone w jednej chwili. On nie musiał czekać, on nie musiał zarabiać, a z drugiej strony jest ten sygnet. Dla mnie ten pierścień, on mówi o przynależności do rodziny. To jest tak, jak były też sygnety takie, że, które były od razu pieczęcią. Sygnet, który, jeśli ktokolwiek zobaczył ten sygnet rodowy na twoim palcu, to on wiedział, do kogo ty należysz. Wiedział, jakiej rodziny jesteś członkiem. Więc w Bogu jest to wspaniałe, że my możemy upaść, że diabeł może sponiewierać nasze życie, ale w momencie, kiedy my wracamy do Niego z uniżonym sercem, mówimy, Boże, my Cię przepraszamy, my pokutujemy, w jednej chwili Bóg nam wszystko przebacza, oczyszcza i daje nam autorytet, abyśmy my wykopali wroga ze swojego życia. Tak to się dzieje. To jest automatyczne, ale to jest coś, czego my musimy się uczyć. I powiem wam, że tak jak jest, jak Derek Prince mówi, ja w to wierzę, że jeśli chodzi o oręż do ataku, on jest uwalniany przez jeden organ, usta. Są różne bronie w duchowej walce. Jest chwała, jest uwielbienie, jest dziękczynienie, jest moc proklamacji Słowa Bożego. Są dary ducha, które wychodzą przez nasze usta. Są słowa rozkazu, które my wypowiadamy do wroga. To wszystko wychodzi z naszych ust. Więc my musimy się nauczyć tego używać. Nie ma innej opcji. Ku natarciu i ku obronie. I każdy z nas najpierw musi walczyć o swoje życie. I powiem, co to znaczy? Że my każdą myśl podbijamy w posłuszeństwo do Bożego Słowa. Więc jeśli przychodzi związanie poczuciem winy, a ja wiem, że wszystko mu wyznałem, to co ja mogę zrobić? To nawet jeśli ja nie czuję żadnego prowadzenia Ducha Świętego, mogę zacząć ogłaszać fragmenty Słowa Bożego, które są prawdą dla mnie w tym temacie. To jest bardzo ważne. Nie czekaj na jakieś niesamowite natchnienie. Weź to, co jest prawdą i zacznij to ogłaszać, a Duch Święty w tym zacznie się poruszać. Oczywiście najlepsze jest to, że w pewnym momencie może szczególne słowo przyjść, szczególny werset ci się ożywi w sercu i wtedy tak jakby to powiesz, to jeszcze większą moc ma, ale nawet jak nic nie czujesz, gdy zaczynasz ogłaszać prawdę Bożego Słowa, to jest to miecz Boży. Jest to prawda, która wyzwala. Jest to coś, co jest w stanie odepchnąć wroga. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli tego robić. Jeśli przychodzi cokolwiek i zaczyna cię gnębić, to ty musisz znaleźć coś, co jest prawdą w Bożym Słowie, wyjść przeciwko temu, co cię atakuje i zacząć używać miecza. Jeśli nie zrobisz nic, nic się nie zmieni w atmosferze w twoim życiu. Naprawdę. Nic. Wiecie co, ja wiele razy, jak się na przykład modlę z kimś i na przykład nie czuję prowadzenia, ale w tym temacie, które potrzeba usługi, ja zaczynam mówić Słowo Boże. I w pewnym momencie ja zaczynam czuć, jak Duch Święty przychodzi, że w moje serce coś wypełnia, że wiara we mnie powstaje i zaczyna się coś dziać. Ale gdybym nie zrobił nic, gdybym czekał, że Panie przyjdź i zrób, tak jest często, tak jest. Więc musimy to zrozumieć, że słuchajcie, Bóg jest po naszej stronie, Bóg chce, żebyśmy byli wolni, ale Bóg chce, żebyśmy my nauczyli się używać instrumentów walki, które On nam daje. Powiem ci, jeśli na przykład przychodzi smutek, depresja, co może zrobić? Słowo Boże mówi, radujcie się w Panu. I wiecie, ja powiem wam, mój ulubiony tekst w takich sytuacjach, kiedy już naprawdę jest ciężko, miewam takie sytuacje, to wiecie, Saki, zaczynam mówić diabłu, gdzie on idzie, a gdzie ja idę. I naprawdę bardzo mnie to podnosi. Że kiedy jest centrum walki, ja mu mówię, okej, ale ty i tak skończysz w jeziorze ognia, a ja jeszcze trochę i ja na wieki idę do Pana. I tam już nie będzie żadnej walki i zmagania. I co ty na to? I mi się od razu robi lepiej wtedy. I to jest ważne. Słuchajcie, my mamy nadzieję. Mamy kochającego Boga. Ale często jest tak, że nam wróg tak tutaj namiesza, zwiąże, że my nie mamy nic z tego. Że chodzimy całkowicie pokonani, okradzeni z tych rzeczy. I naprawdę, powiem wam, nie mamy wyjścia, jak poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu. Jak nauczyć się walczyć o nasze życie, o nasze rodziny, o nasze domostwa. Nie mamy innego wyjścia. Też powiem wam, że moc właśnie słowa rozkazu też jest. Jeszcze może wrócę do mocy proklamacji. Derek Prince na przykład, on codziennie to praktykował. Ci, którzy go słuchali, to wiedzą o tym. Codziennie i to razem z żoną, w pozycji takiej, że trzymając się za ręce, stawali przed Bogiem i codziennie mieli, on mówił, tam mieli kilkaset wersetów, które znali na pamięć. I każdy dzień oni żyli w proklamacji, w ogłaszaniu Bożego Słowa nad swoją rodziną, nad swoim życiem. To jest niesamowite. Oczywiście właśnie jest też słowo rozkazu, słowo przemawiania. To, co Marcin też dzisiaj, to w modlitwie używał, tak? Że w imieniu Jezusa, że odejdź tam, opesa, niech odejdzie i tak dalej. To też ma miejsce. To też ma miejsce. Bóg nam daje autorytet, żebyśmy to robili. Jeśli wróg nieprawnie przychodzi do mego życia, do moich dzieci, to Bóg mi daje autorytet. Ja mogę powiedzieć, wynoś się, diable. Nie masz nic prawa do tej rodziny, bo my należymy do Boga. Nie masz nic, wszystko jest oczyszczone krwią. Nie możesz tu prawnie przebywać, tak? Jesteśmy w stanie go wyrzucić. Powiem wam, że to jest coś, czego musimy uczyć się robić. I to jest tak, że na początku zazwyczaj my się czujemy z tym głupio. No to nie jest coś, co codziennie zazwyczaj ludzie dookoła nas praktykują, tak? Że mówią do czegoś, czego nie widzą. Ale to jest coś, my musimy wzrastać w wierze w tych rzeczach. W wierze. Dlaczego na przykład Graham Powell ma większy efekt niż inni? Bo on to praktykuje. On to robi 30 par lat, czy 40, nie wiem. I on, kiedy mówi, to ma większą wiarę i autorytet, tak? Niż ktoś, kto zaczyna się tego uczyć. Ale to jest coś, co my musimy się uczyć robić, tak? Chwała i uwielbienie, tak samo. To jest w ogóle tak, jak mówią ludzie, że to są rzeczy, które budują atmosferę, której diabeł nie jest w stanie wytrzymać. Derek Prince, pamiętam, takie też świadectwo fajne powiedział, jak kiedyś jakaś żona przyprowadziła męża, on był z więzienia gdzieś prosto wyszedł i miał jakieś problemy i wierzyli, że potrzebuje uwolnienia i oni zaczęli uwielbiać wszystko, była jakaś grupa domowa. Zaczęli uwielbiać i ten człowiek chciał uciec. I on się pyta, dlaczego? Ja się tutaj tak źle czuję, ja muszę wyjść. A on mówi, to nie ty się źle czujesz, mówi. Mówi, albo ty teraz wyjdziesz, albo ty zostaniesz i wyjdą ci, co są w tobie. On mówi, no to ja zostaję. I został uwolniony. Często jest tak, kiedy jest atmosfera właśnie chwały, uwielbienia, kiedy Duch Święty przychodzi, demony zaczynają się manifestować. Nie są w stanie wytrzymać w tej atmosferze. Nie są. Im jest niedobrze wtedy. I wychodzą na powierzchnię i się manifestują, a to już jest bardzo dobrze, kiedy to się dzieje. Dlatego, że zazwyczaj one się ukrywają. Kiedy już się manifestują, to już wtedy wiemy, aha, są i można się z nimi rozprawić, tak? Więc słuchajcie, chcę powiedzieć tak, że to jest coś takiego, że naprawdę my musimy taką mentalność złapać, że nie jesteśmy jakimiś ofiarami, że od nas nic nie zależy, że my czekamy, że może kiedyś coś się wydarzy, pewnego dnia się obudzimy i problemy znikną, że musimy to zamienić na taką mentalność, że my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, za swoją wiarę, naprawdę, i powstać w wierze. I zacząć walczyć z tym wszystkim. Zacząć walczyć. Zacząć mówić do tych rzeczy. Zacząć mówić, jeśli to jest na przykład poczucie winy. Weź słowo, które mówi o Twojej sprawiedliwości w Chrystusie. To jest proste. I zacznij każdego dnia to praktykować i zacznij każdego dnia mówić do tego, aby to odeszło. To jest to, co Graham Powell naprawdę, on mówi, żeby to robić i są świadectwa niesamowite, co się dzieje. Także to jest tyle. Ja może Marcin coś będzie chciał też się podzielić. Ja tyle miałem na sercu, że naprawdę powiem wam, że przez lata pewne rzeczy mogą wiązać. I wiążą. Ja nie mówię teraz, słuchajcie, ja nie mówię o tym, że my o siebie się nie mamy modlić. To jest łatwiej. Nawet Graham Powell mówi, że nieraz są tak silne związania, że na początku to jest niezbędne, żeby jakaś pomoc z zewnątrz przyszła. On mówi o takich rzeczach. Ale generalnie każdy z nas musi wzrastać do tego. Każdy z nas musi zrozumieć, że słuchajcie, mamy autorytet. Jeśli żyjemy w porządku z Bogiem, mamy relację z Nim zachowaną, wszystko jest nam oczyszczone, przebaczone, żyjemy z Bogiem, mamy autorytet nad tymi rzeczami, aby je wyrzucić ze swojego życia. Okay? Także zapraszam, Marcin.
Tu jest trudno coś powiedzieć więcej. Uważam, że to słowo było naprawdę bardzo trafione i bardzo się cieszę, że Piotrek to mówił. Mogę powiedzieć tak, dzisiaj tak jak było trwało spotkanie, to myślałem nad pewnymi rzeczami, które czasami się dzieją między nami i wierzę, że należy czasami powiedzieć tak, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Modlimy się często, żeby po prostu Bóg przychodził ze swoim słowem, prawda, takim żywym, objawionym słowem i wierzę, że to, co Piotrek miał dzisiaj, było żywe i objawione właśnie na ten czas. Dlatego nie chcę po prostu za dużo mówić, żeby nic nie jakby nie, żeby za dużo informacji nie przekazywać, żeby to słowo zostało w waszym sercu. Jedyne, co mogę tylko tak dodać od siebie, jest napisane w Księdze Mojżeszowej takie słowo błogosławieństwa, to jest 28, 5 Księgi Mojżeszowej, 13 wers. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. To jest tylko fragment tego. Drugie słowo, które tak mi się przypomina, jak słuchałem Piotrka z Ewangelii, jest to w Mateusza, jest to w Marka, jest to w Łukasza, na temat uciszenia burzy. Tam jest taki moment, kiedy oni tonął, prawda, a Jezus śpi. I oni mówią, mistrzu, giniemy. I Jezus wstaje i mówi, gdzie jest wasza wiara? I On ucisza burzę i wichry słowem. Ale On nie powiedział tak, wy jesteście tacy malurcy, to ja tu jestem Syn Boży, to ja mam moc uciszyć burzę, a wy nie. Nie, On powiedział, gdzie jest wiara wasza? I uciszył burzę słowem. Ale dlaczego On się zwrócił do nich? Czyli miał coś na myśli w tym, co mówił. To znaczy, że nasze słowo jako wierzących ludzi ma również moc uciszenia burzy. Ja ten fragment tak rozumiem. I drugie miejsce, które też ostatnio jak w czwartek byliśmy na naszym małym spotkaniu i rozmawialiśmy sporo na te tematy, bardzo podobne tematy, co dzisiaj Piotrek poruszył. I to jest ciekawe, że Duch Święty mówi do nas po prostu niezależnie zupełnie. I przyszły mi takie kilka wersetów, takie zrozumienie. Jest napisane o aniołach, że są one wyższe i większe na nas, od nas mocą, tak? Są one wyższe i większe od nas mocą. Ale kim my jesteśmy, jeżeli aniołowie, jeżeli nam nie wolno się kłaniać aniołom, dlatego że aniołowie mówią, że jesteśmy współsługą Twoim i braci Twoich, jeżeli jest napisane, że aniołowie są jako służebne duchy, taki jest werset w Biblii. Dla kogo? Dla nas. Więc chcę po prostu wam coś zaznaczyć, więc ja takie tylko króciutkie miałem słowo i objawienie w czwartek. Miałem słowo na nasz temat, że my jesteśmy admirałami Bożymi. To znaczy, że jesteśmy powołani nie do tego, żeby być takim szeregowym wojskiem, Ale admirał to jest ktoś, kto jest nawet ponad generałem. To jest ktoś, kto reprezentuje króla. I miałem takie słowo, że Bóg nas powołał do rzeczy wyższych, do rzeczy większych, do panowania, a nie po prostu bycia pod panowaniem. Do bycia na górze, a nie bycia na dole. Bóg każdego z nas do tego powołał. I jako admirałowie Boży wydajemy rozkazy ustnie do pewnych okoliczności. Ja tylko tak króciutko chciałem, nie chciałbym tego rozciągać, bo uważam, że powinniśmy się skupić najbardziej na tym, co Piotrek mówił, żeby to zostało w naszym sercu. Ale może to zakończę po prostu w ten sposób, że wierzę, że z Bożego powołania Bóg nas widzi jako synów Bożych i dzieci Boże. I nasze słowa mają ogromne, ogromne znaczenie. Również niestety, muszę powiedzieć, słowa, które otwierają drzwi diabłu. Nie muszą to być słowa grzechu, ale to mogą być słowa po prostu twojego zwątpienia, które otwierają, czy jakiejś krytyki, czy jakiś zły rodzaj po prostu wypowiedzi, który jest pod wpływem innego zupełnie ducha. To otwiera diabłu drzwi często. Dlatego zatrzymajcie swoje słowa i uczcie się mówić w odpowiedni sposób, aby błogosławić, aby po prostu, aby otwierać drzwi Duchowi Świętemu w waszym życiu i aby zamykać drzwi diabłu. Ja nie chcę zbyt dużo więcej mówić, bo myślę, że to nie jest czas na to, żeby teraz mówić drugie kazanie. Chodź, Piotruś, pomodlimy się w tym temacie jeszcze, co mówiłeś, bo uważam, że to było bardzo mocne, to bardzo ważne.
Amen, Królu. Panie, my dziękujemy, że my wiemy, że Ty jesteś wojownikiem. Że Ty jesteś największym wojownikiem, Królu, Panie, jaki był, jaki będzie, Panie. Że jesteś lwem z pokolenia Judy. Że Ty przyszedłeś jako ten, aby walczyć, aby pokonać wroga i Ty już to zrobiłeś, Panie. I chcę Ci dziękować, że Ty swoim zwycięstwem dzielisz się z nami. Panie, że my możemy być w tej pozycji, że możemy wiedzieć, że zwyciężamy przez Twoje zwycięstwo. Przez to, co Ty już dokonałeś, Królu Panie. I ja modlę się, abyś Ty do naszych serc przynosił te objawienie, Królu Panie, abyśmy zamienili się z niewolników w wojowników, Boże Panie. Abyśmy zaczęli walczyć, Panie, o nasze dziedzictwo, o to, co już w sferze ducha prawnie do nas należy, coś, za co Ty już zapłaciłeś olbrzymią cenę swojej śmierci, swego zmartwychwstania, swojej krwi przelanej, Jezu, abyśmy dzisiaj byli wolni, aby radość, aby pokój, aby sprawiedliwość panowały w życiu Twoich dzieci. Panie, Ty już zapłaciłeś cenę za to, Królu Panie. I my chcemy brać to w posiadanie i ja modlę się, abyś Ty uczył każdego z nas, Panie. Abyś uczył nas, Jezu, jak walczyć w modlitwie, jak, Panie, ogłaszać Twoje słowo, jak zawalczyć swoje życie, abyśmy widzieli, Panie, ustanowienie Twojego Królestwa w nas, aby wróg był wyrzucony z życia każdego z nas, aby wolność dzieci Bożych, ta chwalebna wolność, zagościła w sercu każdego z nas. Panie, ja proszę Ciebie o to, Ojcze, teraz. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, że jesteś po naszej stronie, że to jest Twoje pragnienie, że Ty chcesz nam dawać objawienia, że chcesz dać mądrość, że chcesz dawać wiarę i chcesz, byśmy wzrastali w tym, byśmy uczyli się tego, Boże, i byśmy byli więcej niż zwycięzcami przez Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Ja dziękuję Ci, że możemy królować w naszym życiu przez Jezusa, że możemy być więcej jak zwycięzcami, Panie. Ja dziękuję Ci. I Panie, Ty mówisz, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. Naucz nas, każdego z nas, stać się zwycięzcą nad grzechem, nad słabością, nad wszelkimi związaniami, Boże. Ja proszę o tych, którzy czują się, jakby nie mieli sił, abyśmy też sobie nawzajem więcej zaczęli usługiwać, aby każdy odnajdywał tą sferę wolności, za którą Ty zapłaciłeś drogocenną krwią, nie srebrem i złotem. Swoją krwią zapłaciłeś, by Twoje dzieci były dzisiaj wolne. My dziękujemy Ci, Jezu, Panie, za Twoją miłość do nas, za Twojego Ducha Świętego, który nam pomaga w tym, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoją mądrość, Panie. Dzięki Ci, że chcesz to czynić, Panie, że chcesz oglądać, Panie, że Ty dopingujesz nas, jak, Panie, rodzic chce, aby powiodło się jego dziecku, Panie. Tak Ty dopingujesz nas, aby nam się powiodło w naszej walce, abyśmy zwyciężyli, Królu, nad wszystkim jeszcze, co w naszym życiu jest ciemnością. Panie, dziękuję Ci. Panie, niech przychodzi coraz więcej wolności. Coraz więcej wolności dla każdego z nas. Coraz więcej, więcej tej chwalebnej wolności, Panie, dzieci Bożych. Panie, w imieniu Jezusa Boże. Amen, Królu. Chwała Ci, Jezu. Amen.
Tak, Panie. Tak, Panie. Panie, my wyrzekamy się wszelkiego grzechu, Panie, jakiegoś zwiedzenia, Panie, jakiejś ciemności w naszym życiu. Wyrzekamy się tego teraz w imieniu Jezusa i zamykamy drzwi diabłu w imieniu Jezusa. Zamykamy wszelkie drzwi diabłu. Wyrzucamy wszelkiego diabła precz z naszego życia, z naszej duszy, z naszego umysłu, z naszego ciała, z naszych rodzin w imieniu Jezusa. Ogłaszamy Twoje panowanie, Jezus. Diable, wynoś się z naszego życia, wynoś się od naszego umysłu, wynoś się od naszych emocji, wynoś się od naszych rodzin, naszych domów. Ojcze, ja proszę Cię, Panie, abyś nauczył, abyś pouczył każdego z nas, jak, Panie Jezu, brać tą broń Twoją, Panie, jak używać miecza, jak używać zbroi Twojej, Ojcze. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. I proszę Cię, abyś poświęcił każdego z nas, Panie, abyś dał Twoje namaszczenie, Panie, do tego, żeby, Panie, sprzeciwić się każdemu słowo, Panie, aby burzyć każdą warownię. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci za to, Jezus. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję.
Jeszcze chcę dodać, bo ja zapomniałem, chciałem o tym powiedzieć. Wiecie, to jest o tej zbroi jest napisane tak w Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniacie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Słuchajcie, to słowo zasadzki dosłownie znaczy kłamstwa, karcerstwa, matactwa. I to jest coś, czym najczęściej on nas atakuje. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Coś cię zaboli. Oj, oj. Umierasz. To jest koniec z tobą. Co to jest? To jest kłamstwo. Zgrzeszysz, upadniesz, wyznajesz. Nie, to już koniec. Dla ciebie nie ma nadziei. Co to jest? To jest kłamstwo. To wszystko, słuchajcie, jego technika walki to są kłamstwa. To są matactwa. To są kombinowania. Dlatego my musimy być zakorzenieni w słowie i mieć odpowiedź. Kiedy on przychodzi ze strachem, my możemy mieć odpowiedź. Na przykład psalm 27, wiecie, wspaniały psalm, mówi tak. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż mam się bać? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? To jest niesamowite słowa. To jest prawda dla każdego z nas. A tu jest tak, że najmniejsza rzecz i od razu, o, ale to już na pewno, to już jest koniec. Kto to mówi do nas? To jest wróg. I wtedy my musimy powstać i coś mu powiedzieć. Musimy to zrobić. Okay?
Amen. Ja wierzę w Kościół, który jest okryty takim złotem płynącym z nieba. Świecącym, płynnym złotem z nieba. Była jakaś taka wizja Hunterów, nie wiem, czy to wy to pamiętacie, kiedy ten olbrzym, którym jest Kościół, był tak rozłożony na globie kuli ziemskiej i był przywiązany, nie mógł się ruszyć. I po prostu biegały po nim takie różne po prostu jakieś stworzonka, które go trzymały. To był grzech i różne rzeczy. I ten olbrzym zaczął się podnosić, zaczął zrywać te więzy, zaczął się podnosić. Podniósł się, stanął na swoje nogi i podniósł ręce do góry, do nieba. I z nieba spłynęło na niego takie płynne, świecące złoto. I on razem z tym złotem, jako kościół po prostu rozpłynął się po ziemi, jako ci ludzie, którzy są okryci złotem, okryci tą namaszczeniem, tą chwałą Bożą, tym życiem Zoe. Ja wierzę, że to światło z tego złota to jest życie Zoe. Ja wierzę, że w taki kościół. Ja wierzę, że my sami z siebie, cóż my możemy sami z siebie? Sami z siebie nic nie możemy. Wszystko, co możesz, to biorąc po prostu to złoto z nieba. Ja wierzę w taki kościół czasów ostatecznych i wierzę, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby być częścią tego kościoła, by być po prostu tą osobą okrytą płynnym, świecącym złotem. Myślę, że ta taka zbroja złota też jest po prostu fantastycznym obrazem. Myślę, że nie ma osoby pośród nas, która nie jest do tego powołana i która jest zbyt słaba i która może powiedzieć, że ja się nie nadaję. Nic takiego Biblia nigdzie nie mówi, że jest ktoś, kto się nie nadaje. Biblia mówi o tym, że wszyscy z nas są do tego powołania, być kościołem okrytym chwałą Bożą. Także jeżeli czujesz się dzisiaj słaby, to normalne, że się czujesz słaby, bo jestem mocny, tak. Jestem mocny po prostu w Panu. Złoto, weź to złoto z nieba, a nie będziesz się czuł słaby. Dlatego, że to jest boskie okrycie po prostu, okrycie Bożej obecności, Bożej chwały nad Tobą. Amen. Jeszcze jedna rzecz, mamy listę. Jest koniec